Аудио.
Визуальный.
Dzień dobry lub dobry wieczór, tutaj Karol Szafraniec, kulturoznawca, filmoznawca, edukator filmowy, a to jest podcast audiowizualny, czyli podcast o tym, czego się słucha, co się ogląda i jak to się łączy, przede wszystkim jak to się łączy w sztuce filmowej, ale nie tylko. Tym razem kolejny odcinek filmowy i to odcinek specjalny, odcinek bonusowy, odcinek bardzo niezwykły, odcinek live. Live nagrany na żywo w kinie Muranów 29 października 2024 roku. I jest to odcinek wspólnie nagrany w kolaboracji, w takim crossoverze pomiędzy audiowizualnym i spoilermasterem, czyli Michałem Oleszczykiem. Mieliśmy okazję razem poprowadzić spotkanie wokół seansu filmu Oldboy Park Chan-wooka, klasyczny koreański film z 2003 roku. Wtedy wielka sensacja kinowa, do dzisiaj film uważany za arcydzieło, ale byliśmy ciekawi, jak on dzisiaj działa, jak dzisiaj jest odbierany, jak odbiera go publiczność. No i ten film wszedł po 21 latach do kin w wersji 4K, w wersji zremasterowanej, w wersji cyfrowej. Wszedł do polskich kin ponownie dzięki firmie dystrybucyjnej Velvet Spoon i także dzięki tej firmie właśnie to spotkanie mogło się odbyć. Odbyło się oczywiście w kinie Muranów w Warszawie. No i właśnie na tym polegało, że najpierw z Michałem wprowadziliśmy króciutko film, a potem zaczęła się dyskusja. Podczas tej dyskusji troszkę wymieniamy się naszymi refleksjami, jak to było, kiedy ten film widzieliśmy, jak go odbieraliśmy oraz jak odbieramy go dzisiaj. No a potem już państwo, czyli publiczność kierowała nas w różne strony, jeśli chodzi o interpretowanie tego bardzo ciekawego, jak się okazuje, cały czas filmu, bardzo mocno oddziałującego i bardzo bogatego w treści, więc bardzo wiele tych treści tutaj w tym odcinku się pojawi. Być może zaskakujących, być może nie każdy oglądając Oldboya i nie każda myślał właśnie o tych rzeczach, które tutaj zostaną poruszone. Myślę, że tak naprawdę tylko lekko dotknęliśmy tego filmu, bo okazuje się, że jeszcze wiele i z Oldboya, i z twórczości Park Chan-wooka można więcej wygrzebać, ale tutaj też sporo tego było, także dla wszystkich, którzy są ciekawi, jak Oldboy działa dzisiaj, zapraszam serdecznie na tę rozmowę. Mam nadzieję, że będzie to satysfakcjonujące słuchowisko nagrane właśnie na żywo. Bardzo dziękuję jeszcze raz Velvet Spoon, bardzo dziękuję kinu Muranów, no i bardzo dziękuję Michałowi Oleszczykowi za pomysł takiego wspólnego wieczoru. Mam nadzieję, że się to spodoba. Zapraszam do posłuchania.
Dobry wieczór. Dobry wieczór, szanowni państwo. Michał Oleszczyk, Spoilermaster.
Karol Szafraniec, audiowizualny.
Co będziemy oglądać?
No właśnie, bardzo się cieszymy i dziękujemy za gościnę kinu Muranów, bo jesteśmy w tej, po raz pierwszy w tej sytuacji, że wspólnie będziemy prowadzić wieczór filmowy. Ja dodam, jako że tych spoiler masterowych tutaj się odbyło pokazów już sporo, a mam nadzieję, że też będzie dużo pokazów audiowizualnych, że zawsze bardzo, bardzo ceniłem i cenię wypowiedzi Karola w trakcie tych dyskusji różnych, które tutaj się toczyły i w pewnym momencie pomyśleliśmy, to dlaczego takiego wieczoru nie poprowadzilibyśmy razem i stąd się wziął ten pomysł, żeby to był właśnie audiowizualno-spoilermasterowy wieczór, a za chwilkę Oldboy, który dzięki firmie Velvet Spoon trafił na polskie ekrany w odrestaurowanej wersji 4K po 21 latach od swojej premiery światowej i po 20 latach od premiery kaneńskiej, która ten film no, bardzo wypromowała na jeden z kluczowych filmów tej pierwszej dekady XXI wieku. I ja tylko jedno zdanie chcę powiedzieć na początek. Przyniosłem jeden z nowych numerów pisma Sight and Sound, czyli brytyjskiego pisma filmowego, słynnego, który właśnie ma taki okładkowy temat. Najlepsze filmy XXI wieku. I oni wybrali po jednym filmie z każdego roku. Od roku 2000 do zeszłego roku. I o ile ten zeszły rok to jest tutaj Radu Żudę i nie spodziewajcie się za wiele po końcu świata, o tyle rok 2003 właśnie reprezentuje Oldboy, więc pomówimy dzisiaj co? O nowoczesnym klasyku.
Tak, mówimy o nowoczesnym klasyku i skoro ten film ma 21 lat, to trochę się zastanowimy, jak on się zestarzał. Czy on jest częścią jakiegoś starego świata, który już odszedł? Czy też tak naprawdę cały czas jest porywający i przeszywający? Na pewno ten film, i może też o tym wspomnimy, ten film zawdzięcza wiele popularności człowiekowi, który był w jury wtedy w Cannes, czyli Quentinowi Tarantino, który bardzo ten film rozpromował i myślę, że też dzięki temu w dużym stopniu Park Chan-wook w ogóle stał się tak bardzo znany. I wiem, że są na sali ludzie, którzy ten film widzieli wiele razy, bardzo wiele razy nawet.
Nawet padła liczba 30 dzisiaj.
Tak, tak. Są tacy, którzy zobaczą po raz pierwszy. Ty zobaczysz po raz pierwszy w kinie.
Ja po raz pierwszy w kinie, tak. To jest film, który ja w sumie widziałem chyba 3 razy, to będzie mój 4. raz, ale tak, pierwszy kinowy.
Ja też chyba widziałem 3 razy, a pierwszy raz w kinie Ars, już nieistniejącym. Także zobaczymy, jak to dzisiaj działa i zobaczymy też, o Park Chan-wooku pewnie trochę porozmawiamy, czy to jest jego najważniejsze dzieło, czy też... Czy to jest taka gwiazda jednego sezonu, czy też jeszcze potem coś ciekawego zrobił? Zapraszamy na Oldboya.
Tak, film, który wtedy wchodził w takiej atmosferze, że to jest kino ekstremalne kino Azji. Pamiętam też, towarzyszyła mu taka łatka. A pytanie właśnie, czy on teraz jest bardziej, mniej ekstremalny? Przede wszystkim, jakie emocje wywołuje? Na pewno jest jedna rzecz pewna, jest to mistrzowsko opowiedziany i zrobiony film, więc jakkolwiek państwo tę przejażdżkę przetrwacie, to będzie to pierwsze klasy kino po prostu, więc dobrego seansu i tyle. A po seansie zapraszamy na dyskusję.
Która może być długa, bo wiele rzeczy tutaj naprawdę jest, wiele tematów i bardzo jesteśmy ciekawi, w którą stronę nas państwo poprowadzą z całą tą dyskusją.
A ja powiem jedną rzecz jako spoiler master. To jest film mistrzowski audiowizualnie, ale jest to jeden z nielicznych filmów, o których mogę powiedzieć z całą pewnością, że nie należy go spoilować. Nie należy go spoilować. Więc jeżeli wasz sąsiad, wasza sąsiadka na tym pokazie już film widzieli, to nie pozwólcie im nic o tym filmie mówić, bo tam jest naprawdę dużo niespodzianek. Także świetnego pokazu Oldboya.
Do zobaczenia.
Dziękujemy. Dobrze, to chyba już możemy zaczynać. Może zaczniemy od dialogu między nami, zaraz go poszerzymy na państwa. Pierwsze wrażenia po tym seansie. Może wymieńmy się takim pierwszym.
Tak jest. Ja widziałem, tak jak mówiłem, film drugi raz w kinie i to jest taka klamra, bo pierwszy raz go widziałem w życiu właśnie w kinie i teraz po tych 21 latach go znowu widzę w kinie. Przez ten czas go widziałem parę razy jeszcze na mniejszym ekranie. Ja bardzo lubię Park Chan-wooka. W ogóle uważam, że Park Chan-wook jest chyba jednym z najlepszych... Jednym z najlepszych, wydaje mi się, żyjących reżyserów tak naprawdę. Przede wszystkim mówię tu dosłownie o reżyserii. To znaczy, bo można się oczywiście kłócić, kto jest wybitniejszym artystą, kto jest wybitniejszym autorem, ale jeśli chodzi o panowanie nad formą filmową, nad inscenizacją, nad tym, jak łączy się pomysły stylistyczne z treścią, to wydaje mi się, że to jest jeden z najbłyskotliwszych i najbardziej takich umiejętnie łączących jedno z drugim i znajdujących odpowiednie środki do wyrażenia pewnych treści twórców. Bardzo jest wirtuozerski w tym, jak prowadzi aktorów, jak inscenizuje rzeczy, a jednocześnie wydaje mi się, bo i tu już być może będą kontrowersje, że jest to twórca, który raczej nie stosuje pustych stylistycznych chwytów. To znaczy, to kino jest bardzo efektowne, ale on nie jest efekciarskie, w tym sensie, że za tą efektownością idzie też treść, która jest bardzo efektywna. I jednocześnie to, co jest takie w ostatnim filmie, w Podejrzanej może to widać bardziej, ale nawet w Oldboyu moim zdaniem, siłą tego filmu jest to, że to jest kino bardzo mocne, bardzo szarpiące za flaki niemalże widza, a jednocześnie na swój sposób jest to kino subtelne. I to się jakoś dziwnie da połączyć tutaj. A jak ty, zwłaszcza, że widziałeś pierwszy raz w kinie.
Pierwszy raz w kinie, tak. No, dwie rzeczy mi przychodzą do głowy. Ta wirtuozeria jest ewidentna, o której mówisz. Też uważam, że nie jest to pusta wirtuozeria. W tym geście podziwu, jaki Quentin Tarantino dał wobec tego filmu, przypomnę, że Quentin Tarantino był szefem jury kaneńskiego w roku 2004, kiedy ten film był w konkursie głównym. To już było po koreańskiej premierze, która była pod koniec 2003 roku, ale nawet w polskiej dystrybucji cytat z Quentina Tarantino, prawda, taki bardzo entuzjastyczny był obecny. Przypomnę, że wtedy Fahrenheit 9/11 wygrał Złotą Palmę.
Tak, polityka wygrała wtedy nad sztuką, ale Tarantino do dzisiaj mówi, że gdyby nie było sytuacji, że trzeba interweniować w sprawie George'a Busha, to Oldboy dostałby Złotą Palmę.
Tak, to tylko to taki, chciałem to nawiązać, bo to był był no, też jakiś taki szczególny moment, ta palma dla Michaela Moore'a. W każdym razie wydaje mi się, że w tym geście podziwu Tarantino wobec Park Chan-wooka, który można zrozumieć i na poziomie stylistycznym oczywiście, ale chyba to był też gest podziwu kogoś, kto w swojej twórczości nigdy takich rejestrów, mówię to z pełną odpowiedzialnością, prawdziwego tragizmu, jaki ten film dotyka, nie dotknął. To znaczy nawet w najlepszych filmach Tarantino, które bardzo kocham, no on nie sięga takiego, jak to powiedziałeś, flakowego poziomu, takiego katarzis, takiej rzeczywiście litości i trwogi, już mówię wprost pojęciami z poetyki Arystotelesa, jaką jednak Park Chan-wook tym filmem wzbudza. Ja uważam, że ten film dotyka naprawdę prawdziwie tragicznego tonu, zwłaszcza w ostatnich 10 minutach. I to nie jest ton, który jest zgrywą, to nie jest ton w cudzysłowie, to jest ton, który rzeczywiście dotyka sedna sprawy. A ja czuję się, oglądając ten film po raz pierwszy na dużym ekranie, jestem naprawdę jeszcze bardziej zachwycony. Uważam, że to jest wybitny film. Ja bym porównał siebie tutaj trochę do bohatera Odessu, który przez wiele, wiele lat je te pierożki jakieś takie przetworzone, prawda? I w końcu wchodzi do tego baru sushi i mówi, że chce zjeść coś żywego. I ja trochę jedząc ten film, oglądając ten film, czułem się, jakbym oglądał coś żywego, bo naprawdę mam wrażenie, że w ostatnich, zwłaszcza 10 latach kino na różne sposoby, i też możemy długo o tym rozmawiać, nie musimy nawet dzisiaj, ale stało się na różne sposoby bardziej bezpieczne. Natomiast ten film pozostaje na jakimś podstawowym poziomie niebezpieczny. I czułem się tak, jak on jedzący tą ośmiornicę, to znaczy, że to rusza się w zębach, to jest żywe, to jest straszne, to jest surowe, ale jednocześnie jest, no właśnie, żywe, dotykające, prawdziwe. Także bardzo, bardzo ten film podziwiam.
I nie jest to twoje skojarzenia z dramatem czy z tragedią, one nie są na wyrost, bo one oczywiście się kojarzyły wtedy, 20 lat temu, wielu europejskim krytykom, ale tak naprawdę to się bierze też z wykształcenia samego Park Chan-wooka, bo on miał bardzo ciekawą drogę twórczą. W ogóle wydaje mi się, że można by zrobić jakieś osobne spotkanie na studiach filmowych o jego drodze i jak on zostawał reżyserem, jak próbował nim być, mu się nie udało, czego się nauczył, kiedy się nie udało, jak w ciekawy sposób uczył się pisać scenariusze, i w końcu jakby dotarł do tego, żeby stać się filmowcem, ale po drodze między innymi studiował filozofię i studiował też oczywiście filozofię grecką, antyczną, europejską, więc ją bardzo dobrze znał. Jednocześnie studiując tę filozofię studiował estetykę. I w ogóle estetyka go bardzo fascynowała. On jest zresztą z rodziny artystycznej. Ojciec był architektem. Brat młodszy jest artystą wizualnym, multimedialnym. Więc to jest taka rodzina jakby bardzo mocno w pewnych rzeczach zakorzeniona. Jeszcze, żeby było ciekawie i może potem to rozwiniemy w jakiś sposób, on też wychował się w katolickiej rodzinie w Korei. To też jest jakiś taki tygiel kulturowy interesujący, ale on jakby miał tę podstawę, żeby faktycznie znać też tą grecką tragedię i w ciekawy sposób on jakby ożywił coś, co już u nas, prawda, jak się uczymy tego w szkole, w takim obiegu kultury w Polsce czy w ogóle w Europie, jakby bardzo to jest zmurszałe, jest to częścią jakiejś takiej tradycji, którą dostajemy w sposób bardzo akademicki podaną. I było kilka takich, na przełomie wieków, kilka takich nurtów trochę, które próbowały wrócić do tej tradycji antycznej i przedstawić ją jakby z całą brutalnością, bo my trochę zapomnieliśmy, jak bardzo tak naprawdę antyczne tragedie są dramatyczne, czy one są naprawdę tragiczne. I z jednej strony właśnie Park Chan-wook to zrobił i ciekawe, że to zrobił człowiek z Azji. Trochę tego w Polsce było w Teatrze Krzysztofa Warlikowskiego. Bardzo mocno on jakby przywrócił antyczną tradycję i nadał jej ten dramatyzm, ale też na przykład no, u Jorgosa Lanthimosa też to było w Zabójstwie Świętego Jelenia na przykład, to gdzie dosłownie też sięgnął po...
U Greka tak. Na dodatek.
No właśnie, więc to jest ciekawe, ale tak, tutaj ewidentnie to mamy. A co jeszcze twoim zdaniem sprawia, że ten film tak bardzo działa?
To ja to pociągnę to, co ty teraz powiedziałeś, bo ja uważam, że to jest bardzo dojrzałe właśnie wykonanie takiego gestu, jaki próbowało zrobić jeszcze kilku filmowców w historii kina, też europejskiego, bo masz rację, że kiedy nas się uczy antycznej tragedii, tak nie wiem, w szkole, w liceum, to no konia z rzędem temu, kto czytając, prawda, czy słuchając o królu Edypie, no bo najbardziej się tutaj kojarzy król Edyp, przez to nieuświadomione kazirodztwo, to jest...
Imię bohatera też nawiązuje do Edypa.
A, no właśnie, nawet to imię. To, no to jakby trudno w tym szkolnym sosie, prawda, kiedy to jest podawane jeszcze w jakimś takim dydaktycznym, prawda, cudzysłowie, odczuć faktycznie no, tą zgrozę, bo ja cały czas będę powracał do tego słowa, zgroza, która towarzyszy momentowi kluczowemu dla każdej tragedii, którą jest to anagnorizis bodajże, tak, czyli rozpoznanie swojej sytuacji, no bo tego dotyka tragedia, tak, tragedia dotyka tego, że nie wiemy, jak bardzo jesteśmy uwikłani w sytuację, no właśnie tę, która jest sytuacją tragiczną i to rozpoznanie musi być momentem, w którym widownia także czuje ten ścisk żołądku i wydaje mi się, że w tym filmie to się dokładnie dzieje, a innym twórcą, który próbował coś takiego robić na niwie kina europejskiego, też sięgając do synkretycznych tradycji, był chociażby Pasolini, prawda, robiąc swoją wersję Króla Edypa w 67, częściowo tam nawet obsadzając swoją matkę w tym filmie i tak dalej, nieważne, dzisiaj nie o Pasolini, ale zrobił też Medeę, prawda?
To jest ciekawe, że wydaje mi się, że ta antyczna, bo jak mówimy o tym, że tragizm antycznej tragedii, o którym się uczymy, i on jest taki mało dotykający nas właśnie przez to, że uczymy się tego bardziej jako skamieliny niż jako coś żywego. Okazuje się, że najbardziej działa wtedy, kiedy się przeniesie to, ten pewien schemat tragicznej, antycznej tragedii właśnie do trochę innego świata, czyli do współczesnej Azji na przykład, albo do, nie wiem, Warszawy z II wojny światowej, jak robił właśnie Warlikowski na przykład, albo Pasolini też szukał jakiegoś takiego ujęcia, ale że wtedy jakby nas to naprawdę zaczyna dotykać, bo trochę jakby jesteśmy zaatakowani z zaskoczenia, nie spodziewamy się. O, Villeneuve też to zrobił w Pogorzelisku, gdzie też w historii bardzo współczesnej również zresztą stworzył Edypa, nawiązał do Edypa, więc to wtedy nagle sobie uświadamiamy, czym właściwie jest ta tragedia i w dużym stopniu czym jest pewne taka matryca, na której w ogóle cała europejska kultura jest ufundowana, no bo w jakimś sensie my powtarzamy sobie w kółko tę historię. Jak mówimy czasami, że żyjemy w kulturze remake'u, to przecież w jakimś sensie cała nasza kultura jest powtarzaniem tych opowieści, tylko w nowej wersji cały czas.
Dokładnie i jeszcze ostatni kamyczek do tego tragicznego ogródka. W 60. bodajże pierwszym roku, czy w każdym razie na początku lat 60. George Steiner napisał taką słynną książkę Śmierć tragedii, która jest też dostępna po polsku, chyba niedawno ją wznowiło słowo obraz terytoria. No to jest bardzo słynna książka, w której on analizował właśnie tradycję tragiczną i wskazywał na to, że tragedia jest niemożliwa w świecie całkowicie odczarowanym, tak? To znaczy on wskazywał na to, że moment, w którym racjonalna wizja świata całkowicie zwycięża, jest jednocześnie momentem, w którym jakby wspólnota się rozstaje z myśleniem tragicznym. Tak? On opłakiwał w tej książce koniec tragedii, twierdząc, że rozpoznanie tragicznej kondycji człowieka jest jakby podstawowym warunkiem także w takim unikaniu przyszłego zła, tak? Znaczy w takim rozpoznaniu, że każdy, nawet król Edyp, tak? Nieprzypadkowo ten najwyżej ustawiony, może znaleźć się w sytuacji, która nagle sprawi, że jego wielkość nie będzie miała żadnego znaczenia, bo jest tak uwikłany w błąd tragiczny, tak? W tak zwaną hamartię. Kończę tutaj ten tragiczny wątek, ale chcę powiedzieć tyle, że naprawdę ten film uważam, że to robi i odnawia to w sposób niezwykły, a teraz jeszcze dodam niezwykły filmowy sposób, tak? Bo rzeczywiście to, co powiedziałeś i odwołuję się do początku twojej wypowiedzi, nieprawdopodobna wirtuozeria tego filmu, tak? Jakby tych wszystkich puzli, które tutaj Park Chan-wook ułożył. No i ja nie mogę sobie odmówić i przywołać tutaj przynajmniej obecności symbolicznej mojego przyjaciela w podcaście, czyli Sebastiana Smolińskiego, z którym robimy podcast o Hitchcocku, Foreign Correspondence, no bo ja wyczytałem, że dla Park Chan-wooka Hitchcock właśnie, kiedy kształcił się filmowo, a zwłaszcza film Vertigo, Zawrót głowy, był takim kluczowym arcydziełem. Przypomnę, że w Vertigo też jest wątek bohatera Jamesa Stewarta, który w połowie filmu, czy troszkę bardziej pod koniec, dowiaduje się o jakby ilości zła, w jakie został uwikłany, tak powiem, nie będziemy w to teraz wchodzić. No i tutaj ten Hitchcock, przefiltrowany może przez De Palme trochę, prawda, te nieprawdopodobnie wystudiowane, płynne ruchy kamery, połączenie muzyki z obrazem, no można to długo smakować w przypadku Oldboya.
Tak, on troszeczkę nawiązuje do tej estetyki takiej lekko barokowej, która była w Zawrocie głowy i on dostosowuje trochę też jakby ten film jest wzbogacony o takie popkulturowe nawiązania do
i muzykę języka. Barokową wprost.
Tak, 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 i muzykę barokową też wprost, ale też no, jest muzyka elektroniczna, ten film jest taki lekko komiksowy też momentami, zresztą on ma też swoje źródło w komiksie, może o tym będzie czas powiedzieć również. Natomiast wydaje mi się, że ciekawym jest też to, że Zawrót głowy, czy w ogóle Hitchcock tak naprawdę, no jest też w dużym stopniu kinem o życiu w iluzji, o życiu w jakimś wyobrażeniu o rzeczywistości, a nie w tym, jaka ta rzeczywistość jest. I ten wątek w ogóle jest charakterystyczny dla neo-noir, całego tego jakby podgatunku, który był też bardzo obecny w latach 90. w Stanach i u Davida Lyncha, i u Davida Finchera. Coś jest troszkę między siedem jednak, a tym filmem, choćby to, że największe, najbardziej drastyczne tajemnice są schowane w pudełkach, które bohaterowie dostają. Ale wydaje mi się, że to ten Hitchcock będzie cały czas zresztą obecny. Wydaje mi się, że najbliżej Hitchcocka w taki klasyczny sposób to Park Chan-wook się zbliżył w ostatnim filmie Podejrzanej, ale tak, absolutnie wydaje mi się, że to jest jeszcze rzecz, która wydaje mi się jest ciekawa dlatego, że to zakorzenienie w Hitchcocku i to poczucie, że bohater jest zamknięty w jakiejś rzeczywistości, która jest inna niż jest naprawdę, dotyka też bardzo ważnego elementu, który jest w tym filmie, a potem będzie rozwijany. W ogóle mi się bardzo podoba, jak ten film zaczyna mnóstwo wątków, które bardzo konsekwentnie Park Chan-wook będzie podążać nimi w następnych filmach. Mam wrażenie, że w ogóle to jest taki ciekawy reżyser, w którym naprawdę każdy następny film jakoś wynika z poprzedniego. Jakoś bardzo konsekwentnie się tam toczy jakaś opowieść. I właśnie, to są filmy o opowieściach. Tutaj jakby jest bardzo ważne to, że my jako ludzie gdzieś potrzebujemy jakiejś, ta tożsamość, którą sobie tworzymy, wynika z jakiejś opowieści. My musimy sobie opowiedzieć jakąś historię o nas samych, opowiadamy potem tę historię komuś innemu i z tego jakby bez narracji nie jesteśmy w stanie istnieć. To też jest zresztą bardzo takie klasyczne, że te narracje jakby sprawiają, że możemy funkcjonować i tutaj wiele mamy tych opowieści. Jeden mamy na samym początku człowieka, który też chce opowiedzieć swoją historię bohaterowi, ale nasz bohater go nie słucha. Wobec czego jego życie przestaje mieć sens. I to jest to, że on też opowiada potem historię tej kobiecie, która będzie go hipnotyzować, ale to, że my jakby potrzebujemy tych opowieści, one dopiero jakby sprawiają, że gdzieś zaczynamy wiedzieć, kim jesteśmy i możemy wobec tego jakoś funkcjonować.
Tak, to pełna zgoda, ja tylko bym zaznaczył, dlaczego uważam, że jest, też czuję to takie powierzchowne podobieństwo z Siedem Finchera pod koniec, ale jest jedna ogromna różnica, mam wrażenie, że Siedem jest filmem koniec końców nihilistycznym, to znaczy, że nie ma takiej świętości, ani nie ma takiego skrawka tej opowieści, której Fincher by nie dotknął tym złem. Natomiast tutaj wydaje mi się, że Park jednak się, właśnie to nieotwarcie tego długiego pudełka jest jednak takim gestem zachowania jakiejś niewinności, tak? Nieświadomości, niewinności. Zaraz pewnie jeszcze do tego nawiążemy. W każdym razie ja jeszcze tylko chciałem zwrócić uwagę na to, że ten prolog dzisiaj mnie bardziej uderzył. Znaczy prolog taki prawie nakręcony, cudzysłów, dokumentalnie. To znaczy długie sceny z Izby Wytrzeźwień. Tak? Być może ta scena mogłaby być krótsza, być może mogłaby być inaczej zainscenizowana. W każdym razie na początku tego filmu, który potem będzie nas uwodził tymi wszystkimi barokowymi esami, floresami, dostajemy coś bardzo surowego, nieprzyjemnego. Świetnie zagrany jest też tak, ten moment przez Choi Min-sika, ten właśnie upojenia alkoholowego w takim najgorszym, zwierzęcym prawie wydaniu, prawda? Ale ja dzisiaj po raz pierwszy pomyślałem sobie, wcześniej nie pomyślałem w ten sposób, że to jest pijany ojciec, tak, który w tym momencie nie jest ze swoim dzieckiem. I kiedy on mówi potem, prawda, że jestem winny, to jest też jego wina. To od tego wszystko się zaczyna, w tym filmie oczywiście, bo to ma głębsze korzenie, ale ta scena jakoś mnie tym razem bardziej uderzyła, takiego trochę też upodlenia na własne życzenie.
Też, a z drugiej strony jest też to pytanie, że kto tak naprawdę w ogóle jest bez winy i która wina usprawiedliwia taką zemstę? To jest zresztą coś, o czym Park Chan-wook mówił w wywiadach wprost, że to było pytanie, które go interesowało bardzo. Znaczy, co się musi wydarzyć, żeby taka brutalna chęć zemsty była w jakiś sposób moralnie usprawiedliwiona? Czy w ogóle to się da zrobić? Bo jakby wiadomo, że ta zemsta nie przyniesie tego efektu. To jest jakby taki trochę banał i my też tutaj to bardzo mocno przeżywamy, że ta zemsta ostatecznie się musi kończyć rozczarowaniem. Tak długo jak się jej dokonuje, to ona przynosi satysfakcję, ale jej dokonanie właściwie no, musi skończyć się śmiercią, bo już to życie tego, którym się mści, przestaje mieć sens. Ale czy jest coś, co sprawia, że można usprawiedliwić tą chęć? To jego to bardzo interesowało i automatycznie to się wiązało z przemocą, a to jest kino bardzo o przemocy i bardzo przemocowe też wobec widzów i to też jest pewnie ciekawy temat do dyskusji.
No, zanim rzucimy piłkę w Państwa stronę, to jeszcze wrócę znowu do wątku, który Ty podjąłeś i film też przywołuje tę ikonografię, przynajmniej częściowo, jeżeli Park uczęszczał do tej szkoły katolickiej, o której mówiłeś, a w filmie pojawia się motyw zemsty, no to film nieuchronnie zawieszony jest pomiędzy pytaniami, które stawia Stary i Nowy Testament, tak? To znaczy kwestia zemsty i kwestia miłosierdzia, czyli ciągły temat kultury, tak, przede wszystkim, no właśnie, chrześcijańskiej, europejskiej, to ale to napięcie pomiędzy tymi elementami i przede wszystkim możliwość rozstania się z tym złem, które się wyrządziło. Tutaj finał jest bardzo przewrotny, on jest perwersyjnie przewrotny, no bo na końcu, prawda, on się rozstaje, znaczy, też nie wiadomo, jaki jest status tej ostatniej sceny. Ona może być wymyślona, ona, to może się dziać w jego umyśle, ale to marzenie, żeby ta część nas, o której wiemy, że dokonała strasznych rzeczy, odeszła na zawsze, tak, to jest no, wielkie pytanie o kwestię właśnie miłosierdzia, wybaczenia.
Ona się tu właśnie, tak jak ty mówiłeś, perwersyjnie ona się nie dokonuje, ponieważ no, on tak, pozbywając się tej części, która wie, jednocześnie cały czas jest w związku z własną córką, wobec czego ta zemsta cały czas się dokonuje de facto.
Tak, i wtedy
i ona mimo tego, że już ten mściciel już jakby się pożegnał z życiem, że jakby dopełnił
to zło,
swojego,
które zainicjował, wciąż trwa.
Tak, ono będzie już trwać w nieskończoność. Mhm. I to też jest jakby ten tragiczny stan.
Teraz piłka chyba w Państwa stronę, bo na pewno będzie dużo.
Osoba, tutaj 31
honorowo, bo 31 seans to Marto.
Dziękuję bardzo.
Ręce.
No może nie wiem, czy 31, czy 33, czy 29, ale mniej więcej coś koło tego. Pierwszy raz film widziałam tu w tym kinie 20 lat temu. Dwa razy wtedy byłam w kinie. Teraz byłam jakieś dwa tygodnie temu. Pierwszy dzień grania, tak? Wtedy był to pokaz w kinotece i właśnie brakowało mi dyskusji, bo to jest film, o którym, a w tak zwanym międzyczasie pomiędzy tym 20 lat temu, a teraz to obejrzałam ten film bardzo wiele razy. Pewnie podejrzewam, że na sali też są osoby, które mają to takie fajne wydanie, Trylogia Zemsty w takim podłużnym opakowaniu DVD. Tak więc też ten film rozpatrujemy w pewnym kontekście, bo to jest środkowa część Trylogii Zemsty, ale nie chcę tu się bardzo rozwodzić nad tymi filmami, bo być może niektórzy jeszcze nie widzieli całej Trylogii Zemsty, więc nic nie będę mówić, bo tylko zachęcam, żeby obejrzeć. Tutaj chciałam zwrócić uwagę też, że te wątki katolickie w twórczości Park Chan-wooka też się pojawią w bardzo taki też perwersyjny, można powiedzieć, sposób w filmie Pragnienie, gdzie po prostu główną postacią będzie ksiądz katolicki, który nie dość, że uwikła się w związek bardzo mocno miłosny, erotyczny z kobietą, to jeszcze uwikła się w związek nie jest to tajemnica, że stanie się wampirem, tak więc tutaj też na taki film zwróciłabym uwagę, bo właśnie tutaj też wiele tych aspektów twórczości Park Chan-wooka, który, tak jak powiedziałeś, on rozwija kolejne jakieś elementy, wchodzi w różne takie ścieżki tego labiryntu i pokazuje nam rzeczy, których może nie chcielibyśmy wiedzieć albo nie wiemy, że chcielibyśmy je zobaczyć. I tutaj się też odniosę, Michale, do tego, co ty powiedziałeś o tym świeżym jedzeniu. Nie jest przypadkiem, że też wiele osób z nas, które znam i których rozmawiam o kinematografii koreańskiej, azjatyckiej, ale przede wszystkim koreańskiej, odpuściło sobie trochę kinematografię hollywoodzką na rzecz właśnie tej koreańskiej, ponieważ szukamy czegoś nowego, świeżego i szukamy czegoś, co nas cały czas zaskakuje i zachwyca. Oczywiście są lata, kiedy koreańskie kino jest lepsze, słabsze. Niedługo zaczyna się kolejny festiwal Pięć Smaków. Też tutaj myślę, że też będzie wiele dyskusji na ten temat i też w tym kinie. Ale to jest coś, kinematografia koreańska jako taka jest naprawdę czymś fascynującym. Coś, co ja cały czas poznaję, zgłębiam i wszystkich zachęcam, żeby ją poznawać, bo nie tylko Park Chan-wook, nie tylko Parasite, ale to jest naprawdę bardzo bogata, ciekawa i fascynująca kinematografia, właśnie jeżeli chodzi o te filmy, które są, czy to jest film gangsterski, czy thriller polityczny, do którego też Michale namówiłam cię i byłeś tak miły, że nawet napisałeś recenzję na ten temat. Bardzo się cieszę, że ten film obejrzałaś, bo ja bardzo...
Inside Man.
Ale tutaj nie chcę mówić o... już nie chcę się tak bardzo tutaj też w te dygresje zagłębiać, ale dwa tematy. Temat zemsty. Jeżeli chodzi o kino koreańskie i w ogóle popkulturę koreańską, temat zemsty, też pewnie mówię truizmy dla osób, które się tym interesują, jest bardzo częstym, istotnym. Temat zemsty pojawia się w tak zwanych daily dramas, czyli takich telenowelach o miłości, tu ktoś kogoś kocha, tu jakaś... I ten temat zemsty jest bardzo, bardzo, bardzo... W 90 przypadkach to będzie oś akcji. Czy to będzie właśnie kino arthouse'owe, czy to będzie kino takie mainstreamowe, ale takie z wyższej półki, czy to właśnie będą takie naprawdę telenowele, ten temat zemsty zawsze jest. I tylko właśnie... Czy można, jak czasami jest pewne takie tropy, które już są banalne, dla kogoś to się interesuje, to też może się wydawać, że ten temat zemsty już jest tak straszliwie oklepany. No 20 lat temu Park Chan-wook pokazał całemu światu, jak bardzo może być nieoklepany temat zemsty w całej swojej tej trylogii, ale wydaje mi się, że Oldboy jest tego jakimś takim najbardziej pełnym, najbardziej taką ciekawą, bogatą, jak powiedzieliście, barokową wypowiedzią. Mnie tylko tutaj najbardziej uderzyło coś, czego nie wiedziałam, oglądając ten film lat 20 temu, że bardzo będę myślała o tym, jak bardzo ważny jest w tym filmie wątek stwarzania człowieka na nowo, stwarzania nowego człowieka. Bo zauważcie, to co mówiłeś o tej prawie paradokumentalnej scenie, kiedy na komisariacie, jak nam przedstawiony jest główny bohater. On jest tam w takim nieciekawym garniturku, być może jest jakimś urzędnikiem, jest pijany, generalnie taką figurą trochę frajera, bo tutaj podskakuje do tych policjantów, ale trochę się ich boi. Tak naprawdę to jest takim litujemy się nad nim, bo on jest po prostu żenujący. A co zrobił z nim jego największy wróg? Stworzył z niego takiego macho, takiego mężczyznę, takiego czada. Zauważcie też, jakie on dostał ubrania, bo on się go pyta, podobają ci się twoje ubrania? On z niego zrobił takiego... Tak jakby, nie wiem, gangstera z wyższej półki, bo tutaj gangsterzy, ci gangsterzy tacy pomagierzy, to noszą te kolorowe koszule, bo takie typowe gangsterskie to w tak kinematografii azjatyckiej oni zawsze noszą te takie jedwabne, kolorowe koszule, takie trochę hawajskie, a trochę w taki wzorek a la Apaszka. A on nosi tutaj bardzo drogie garnitury, ma drogi zegarek, ale jednocześnie nie jest to garnitur eleganckiego pana, tylko to są te koszule, ta wiśniowa koszula rozchełstana. On z niego stworzył taką figurę właśnie takiego macho gangstera, którym on nigdy nie był i teraz nim się stał przez 15 lat i on mówi jedną bardzo kluczową rzecz, że gdyby nie on, ten jego wróg, to Mido nigdy... To tak jakby Mido by się nimi zainteresowała, bo on by nie był taki ciekawy. I to jest właśnie w tym momencie taka dla mnie największa tragedia tego filmu, że po prostu coś, co stało się dla niego piękną miłością, czym on stworzył siebie jako ta figura takiego, naprawdę takiego prawie nadczłowieka, bo on jest niepokonany. Przecież to wiadomo, że to jest pewna alegoria, że on jest taki niepokonany, bo w realnym życiu to jest oczywiście niemożliwe. Stworzył go, największy wróg zrobił mu straszliwą krzywdę, ale jednocześnie zrobił z niego takiego prawdziwego mężczyznę. No i tutaj już dalej możemy dyskutować, ale nie chcę tutaj monopolizować mikrofonu. Bardzo chciałam o tym filmie porozmawiać, bardzo chciałam z wami go obejrzeć. Dziękuję bardzo, że miałam taką możliwość.
Raz. O, jest. Bardzo dziękuję. Ja tylko dorzucę jedną rzecz i już przekazujemy też głos dalej, że ta scena, o której też wspomniałem, jedna rzecz, kostiumografka tego filmu, jest taki dokument o powstawaniu Old Boya, się nazywa Old Days, taki dwugodzinny film. Kostiumografka wskazywała na to, że ten look Odessu po przemianie jest zakorzeniony świadomie w tym, jak bohaterowie Jeana Pierre Melville'a wyglądają w tych filmach gangsterskich francuskich, więc to też, to jest jeden trop, a drugi to jest, ja oczywiście to mało powiedzieć, że uwielbiam tę scenę tej bójki, bo ona jest po prostu tak spektakularna, w jednym ujęciu zrealizowana, no to jest taka karta przetargowa tego filmu do historii kina, tak? No takiej sceny nie było wcześniej. Niesamowity moment choreografii, ruchu kamery, wszystkiego, ale to jest też właśnie o tym film, że on może być niepokonany w sytuacji w starciu z 30 osiłkami, ale co go przyciśnie do ziemi? Przyciśnie go do ziemi własna przeszłość. I to jest właśnie to, że ktoś może być największym osiłkiem świata, pokonać 30 gości, a będzie lizał buty pod koniec, w tym momencie, kiedy rozpozna swoją sytuację i rozpozna łączność między swoją przyszłością i teraźniejszością. I to jest istota tragedii.
Tu jest jeszcze jeden ważny wątek, który nie będzie pewnie czasu jakoś bardzo zgłębić, ale też polecam posłuchać podcast Pięciu Smaków Old Boyu. Tam Łukasz Majkowski między innymi opowiada o tym filmie, bo oni tam bardzo sporo uwagi zwracają na te konteksty polityczne. I to, że ten film się zaczyna w tym 88, czyli w okresie przełomu też w Korei, tak samo jak w Polsce, tak samo w Korei były wtedy przełomy. I on jakby wychodzi w tym zupełnie innym świecie, dlatego też ta stylistyka filmu jest inna zupełnie.
No i dostajemy ten taki przegląd wydarzeń politycznych.
Tak, przegląd wydarzeń i że to jest jakby, to można tak tam trochę w tym podcaście, oni idą w tą stronę, że też to całe stwarzanie tego człowieka to jest jakby też metafora stworzenia całego kraju na nowo. I to jest jakby też opowieść o wewnętrznych podziałach. I przecież do części tego jeszcze pewnie wrócimy, ale że to jest jakby, tu jest bardzo dużo podtekstu związane z historią Korei też. I że to się dzieje właśnie w tym 88, że to nie jest przypadkowe. I zresztą w tym samym roku jest inny znakomity koreański film w 2003, tylko on nie miał polskiej dystrybucji, czyli Bong Joon-ho i Zagadka zbrodni, to się Memories of Murder, tak się chyba nazywał Zagadka zbrodni, który jakby, jego akcja dzieje się w tym samym roku, w którym zaczyna się Old Boy. I to jest bardzo ciekawe, że te filmy jakby gdzieś do tych wydarzeń nawiązują. Także idziemy dalej.
Aha. A, okej, dzięki.
Dobry wieczór. Ja też oglądałem ten film pewnie z 30 razy, 20 albo 40, sam nie wiem ile.
Zresztą ma różowy element, tak jak pani ma różowy element, różowy parasol w filmie, super.
Znam ten film bardzo dobrze i jestem w stanie nawet, mam wrażenie, wyróżnić różnicę pomiędzy jakby oryginałem z 2003 roku w dubbingu i mam wrażenie, że niektóre sceny się trochę różnią pod względem długości. Tym bardziej, że oglądałem też film 3 tygodnie temu w Kinotece, 10 października. Przyszedłem tutaj z dwóch powodów. Pierwszy powód to chciałem posłuchać, popatrzeć na ludzi, którzy też mają tak, że oglądają ten film co roku i pewnie płaczą, jak im się to zdarza. A po drugie chciałem posłuchać dyskusji na ten temat, bo też mam jakieś rozbudowane myśli i wyobrażenia na temat tego filmu. I w dyskusji, którą panowie jakby tutaj rozpoczęli, zabrakło mi dwóch rzeczy. To znaczy, słusznie panowie poruszyli wątek tragedii greckiej, który w tym filmie się niejako narzuca, to znaczy jest coś takiego, taka nieuchronność ludzkiego losu, tak? Że my sobie wyobrażamy, że my się tam zemścimy na kimś i jakby przeżyjemy zwłoki, te nas trzępy i nikt nie znajdzie tego ciała, a potem się okazuje, że jesteśmy częścią czyjegoś planu i to właściwie zostało wszystko zaplanowane. I to jest, to fatum jest takim immanentnym elementem tragedii greckiej, tak? Że w tragedii greckiej, tak jak ją znamy albo nie, to co cechą charakterystyczną, jakby ją podsumować jednym zdaniem, to jest to, że człowiek z natury jest dobry, ale fatum, los, sprawia, że losy ludzi się krzyżują i nie, często oni muszą stanąć naprzeciwko sobie. I ten wątek, ten motyw tutaj w tym filmie jest obecny. Ale, i czego mi w dyskusji u panów zabrakło, ten film wchodzi też z tym polemikę i wchodzi z tym w polemikę z pozycji dramatu szekspirowskiego. Otóż dramat szekspirowski wchodzi w polemikę z tragedią grecką z pozycji, jakby jest ten cytat z Macbetha, że człowiek jest bestią okrytą płaszczykiem sumienia. I ten cytat z Macbetha jest tutaj dosłownie cytowany i to dwa razy, tak? Czyli najpierw w tej scenie z samobójcą, a potem w tej scenie z tym medium, że człowiek nie jest z natury dobry. Człowiek jest bestią, która tylko udaje dobrą, żeby zrealizować swoje nihilistyczne cele. I jakby oba te motywy, to znaczy obie te narracje, czyli narracja zarówno tragedii greckiej, jak i narracja dramatu szekspirowskiego są w tym filmie obecne. I ten film jakby nie daje nam wyboru. To znaczy ja nie mam wrażenia, że ten film staje po jednej stronie albo po drugiej, dlatego trochę zależało mi na tym, żeby posłuchać, co panowie o tym myślą, bo może ten film tworzy jakąś zupełnie nową jakość jakby w tej dyskusji na ten temat. Ja sam nie umiem określić, która tutaj jakby narracja przeważa. No, jestem ciekaw, co panowie o tym myślą. To znaczy ten dramat szekspirowski tutaj jest na pewno obecny i jest dosłownie cytowany, więc poprosiłbym panów o odniesienie się do tego jakby wątku. A druga kwestia, drugi wątek, który mi przyszedł na myśl teraz, kiedy oglądałem ten film pewnie po raz 33 raz w kinie, to jest coś, o czym wcześniej nie myślałem. Dopiero teraz jakby mi przyszło, że ten film ma wątek klasowy. To znaczy podejrzewam, że olbrzymia część z nas tutaj siedzących na tej sali straciła jakąś miłość czy uczucie ze względu na plotkę. Tak? Ale mimo to, ponieważ nie jesteśmy z bogatej rodziny, nie jesteśmy bogaci, nie mamy możliwości zemszczenia się na tej osobie, która tą plotkę rozpuściła i nas tej miłości pozbawiła. A tutaj jest ten wątek, że człowiek, który jest naprawdę bogaty, jest z bogatej rodziny, ma możliwość zdobycia kariery i dojścia do wysokiej pozycji bez tak naprawdę jakiegoś gigantycznego wysiłku, tak naprawdę swój wysiłek życiowy skoncentrował na zemście na tym Odessu, jest w stanie ten swój taki, za przeproszeniem, nastoletni kaprys przeprowadzić w coś, co jest planem na życie, tak? A to, co jest jego bazą, czyli to, nie wiem, jego wychowanie, rodzina i tak dalej, to służy mu do tego jako środki. I to dopiero w Parasite ten wątek klasowy wybrzmiał tak jakoś naprawdę mocno, natomiast dopiero teraz, dzisiaj, po raz pierwszy dotarło do mnie, że ten wątek klasowy tutaj jest naprawdę silny. Nigdy wcześniej na to tak nie patrzyłem, jestem ciekaw, co panowie o tym myślą. Dziękuję.
To ja wezmę może tę piłkę tragiczno-szekspirowską i postaram się jak najkrócej, a zaraz przejdziemy do dalszych wątków. No, bardzo to jest ciekawe, co pan powiedział. Mam wątpliwości co do tego, czy w tragedii greckiej rzeczywiście możemy mówić o, jak to pan ujął, dobrych ludziach w nieszczęśliwych sytuacjach, bo jednak też w tragedii greckiej jest to pojęcie i hamartii, ale także hybris, czyli pewnej pychy tragicznej, tak? Także to nie jest do końca tak, że bohaterowie tragedii greckiej są ukazani jako, no właśnie, dobrzy aktorzy w niedobrym ustawieniu. Jeśli chodzi o Szekspira, no to zgadzam się absolutnie, że to wybrzmiewa tutaj ta rozmowa też z szekspirowską tragedią, przy czym wielkość tragedii szekspirowskiej polega między innymi na tym, że w różnych tych tragediach, czy to będzie Tymon Ateńczyk, czy Hamlet, czy Macbeth, czy Otello, wybrzmiewają trochę inne odcienie tego, co nazywam winą tragiczną, bo inna jest wina tragiczna Otella, któremu zostaje podszepnięte przez Jaga, tak? Jak ma to całe zło jest mu, że tak powiem, przez ucho wlane, a inaczej jest właśnie z Macbethem, który jest rzeczywiście tutaj najbliżej, ale przypomnę, że to nie jest tak, że Macbeth się porusza w świecie, w którym nie ma znaków ostrzegawczych przeciwko temu, co chce zrobić. Jest dokładnie scena druga aktu pierwszego, kiedy po tym, jak Macbeth słyszy przepowiednie wiedźm, jego przyjaciel Banquo mówi mu, nie idź za tym, bo to idzie ze złego źródła. A Macbeth i tak idzie za tą przepowiednią, mimo że Banquo go ostrzegł. Także to są na pewno skomplikowane rzeczy. Tutaj moim zdaniem najbardziej szekspirowskie z tego wszystkiego i tutaj też dziękuję za ten trop. To jest to, o czym pan powiedział, czyli ta postać złego, tego, który podszeptuje i jest zły. I to jest właśnie Iago z Otella i to jest moim zdaniem bohater, który tutaj przeprowadza tą zemstę. Ale tych wątków na pewno jest dużo. Pańska wypowiedź mnie bardzo zainspirowała. Nie wiem, jeśli chodzi o klasowość.
Ja do klasowości też już dojdę, tylko po pierwsze wydaje mi się, że tu się też zgadzam z tobą, że nawet u Szekspira ta tragiczność jest nie taka jednoznaczna. A nawet jakby interpretować samego Macbetha, to też można się zastanowić, właściwie to jest otwarte, na ile w jakimś sensie świat mu coś podpowiada, a na ile coś wynika z niego, a na ile to się w jakiś sposób synchronizuje. I wydaje mi się, że nie da się tego tak łatwo sprowadzić do jakiejś też opozycji szekspirowskiej kontraantyczny, ale też nie mówiliśmy o pewnych rzeczach, bo czekaliśmy, o czym państwo będą chcieli rozmawiać. I ja się bardzo cieszę, pan dotknął dwóch tematów, o których bardzo chciałem porozmawiać. I trochę dopełniając to, co mówił Michał, z tą tragicznością u Park Chan-wooka wydaje mi się we wszystkich trzech częściach trylogii Zemsty ewidentnie jest coś takiego, że my, że to jest trochę gra w ogóle ze schematem zemsty. I to też jakby wyciąga Park Chan-wooka trochę poza typowo schematyczne w ogóle opowieści o zemście, bo one się zaczynają niby jak kino, albo trochę odwracają też, bo mamy, na przykład tutaj mamy właśnie opowieść o kimś, na kim dokonywana jest zemsta, dopiero potem ten ktoś planuje zemstę, ale to, co to różni też od tego świata antycznego, no to jest to, że nie ma bogów, to znaczy bogami są tylko ludzie wobec siebie nawzajem. I w Panu Zemście też tak jest, że jest pewna symetria między dwiema postaciami, które dokonują nawzajem na sobie zemsty i to jest taki klincz, z którego nie potrafią wyjść. I to jest taki cykl wzajemnie zadawanego sobie bólu, aż wreszcie wszystkich to pozbawi w ogóle jakiegoś funkcjonowania sensownego. I w Pani Zemście jest to samo, natomiast no tutaj mamy tak, że w zależności, gdybyśmy opowiedzieli tę historię od innej strony, to znaczy gdyby, i to jest bardzo ciekawe, gdyby to nie Odesu był bohaterem, tylko ten drugi, to wtedy Park Chan-wooka bardzo właśnie interesuje to, że my się dajemy wciągnąć w meandry opowieści. W zależności od tego, jak opowieść jest opowiedziana, to my widzimy tragiczność innej osoby i innej sytuacji, ale tutaj tragiczność jest z każdej strony. Tylko ten film jest tak opowiedziany trochę. Jest dużo takich symetrii też, że widzimy taki moment, kiedy ich twarze się zaczynają ze sobą zjednywać. W tym angielskim wątku, w tytule pierwszej i trzeciej części Trylogii Zemsty jest to słowo sympathy, czyli coś takiego, że na ile my potrafimy im współczuć, ale na ile oni też sobie nawzajem potrafią współczuć, mimo że sobie zadają tę zemstę. I to jest bardzo ciekawe, że jeśli byśmy zrobili film o tym drugim, to ten drugi widzi Odesu jako tego boga, który jemu zepsuł życie i on mu nałożył pewne fatum. I wydaje mi się, że to jest tutaj bardzo interesujące i że właśnie ta konstrukcja opowieści od nas tylko jakby wymaga, czy sprawia, że tak sobie to interpretujemy. Natomiast wątek klasowy jest niesamowicie ważny. I w ogóle dotknął pan moim zdaniem tematu, który siłą rzeczy jest mało rozpoznawalny, jak się ktoś nie wchodzi mocniej w temat koreański. Natomiast ja bym powiedział, że w ogóle temat klasowości jest jednym z głównych tematów koreańskiego kina. W ogóle koreańskiego kina. Dlatego, że jednym z...
Parasite już wybiło,
oczywiście,
że na pierwszy
plan.
Tak, ale
Parasite jest ukoronowaniem jakimś, pewnej drogi. Często się mówi, że to nowoczesne koreańskie kino ma swoje zanurzenie w twórczości Kim Ki-yonga, który stworzył w 1960 roku taki film Pokojówka. I to jest film o kobiecie z niższych sfer, która próbuje się poprzez seksualne uwodzenie właściciela domu jakby zniszczyć tą rodzinę, która jest z wyższych sfer. Bardzo często się uważa i sam Park Chan-wook uważa Kim Ki-yonga za takiego jakby duchowego ojca całego tego kina. Większość tych twórców filmowych, którzy wtedy się pojawili właśnie, jak Bong Joon-ho, jak Park Chan-wook, jak Kim Ki-duk był trochę inny, ale wielu z tych, którzy robili takie arthouse'owe kino albo na pograniczu arthouse'u i gatunku, wszyscy trochę uważali, że są z niego, z Kim Ki-yonga. Kim Ki-yong też właśnie, te filmy były z jednej strony trochę dramatami obyczajowymi, trochę filmami surrealistycznymi, każdy następny, bo on stworzył trylogię o tych pokojówkach, potem następna część to była Ognista kobieta i Ognista kobieta 82. Ulubionym filmem Park Chan-wooka jest ta druga część, czyli Ognista kobieta, która właśnie trochę dodaje szaleństwa takiego stylistycznego tej opowieści. Ale często się mówi, że właśnie stąd wychodzi całe to koreańskie kino, a to jest właśnie opowieść o klasowości, opowieść o potężnym podziale, który jest w ogóle w tym społeczeństwie i cały czas ten temat wraca. I w Panu Zemście wątek zemsty też się stąd bierze. Tam też mamy różnicę ekonomiczną między dwiema postaciami, które są uwikłane w ten cykl zemsty. Tutaj mamy dokładnie to, o czym pan powiedział, czyli właśnie tą sytuację, gdzie jeden może sobie pozwolić na rzeczy, na które drugi zupełnie sobie nie... I jest ten proletariusz trochę, jakiś tam człowiek, który się gdzieś upił i został złapany, a drugi ma stać go na to, żeby właściwie mieć prywatne więzienie. Czy w jakiś sposób wynajmować ludzi, którzy będą więzić kogoś na jego żądanie. I to jest ewidentnie też jakaś bardzo mocna opowieść o tym społeczeństwie i o tym kraju. Już idę do pana, bo nie będzie pana słychać w podcaście.
Bo w Pani Zemście też jest ten wątek klasowy i on jest widoczny trochę w inny sposób, to znaczy ten porywacz, znaczy nie chciałbym za bardzo wchodzić w ogóle w wątek pozostałych filmów z Trylogii Zemsty, ale tam też jest widoczne to, że ten porywacz porywa dzieci z bogatych rodzin. I jakby tam przez moment oni razem działają, tak? Ale więc jakby ten wątek też jest. Natomiast spróbujmy się oderwać w dyskusji od tego, jakby od całej trylogii, bo mam wrażenie, że Oldboy jest w całej tej trylogii jakby zupełnie, jakby trochę osobnym elementem. I generalnie cała ta trylogia znana jest z tego, że jedyne, co ją łączy, to, że jest tam motyw zemsty i to, że grają tam ci sami aktorzy często w odwrotnych rolach, tak? Czyli to ktoś, kto jest protagonistą w Oldboyu, jest antagonistą w Pani Zemście i na odwrót, tak? Natomiast generalnie rzecz biorąc, to są zupełnie inne filmy. I trzeba je rozpatrywać jako zupełnie osobne filmy, które może poruszają się wokół jednego motywu, tak? Czy wokół kilku motywów, ale generalnie rzecz biorąc, to nie łączyłbym ich w próbie interpretacji tego filmu. Rozumiem pan, co mi chodzi.
Bardzo, bardzo dziękujemy i zachęcamy jeszcze do głosów. Wiem, że też na sali są koreaniści. Nie będę ich wywoływał, ale jeśli mają ochotę, to jestem trochę oślepiony, przepraszam.
Tu ja widzę?
No, tak. Zaraz się zamienimy rolami, Karol. Ja będę rozdawał mikrofon.
Ja akurat nie jestem koreanistą absolutnie. I to był pierwszy raz mój z tym filmem. Natomiast jakby nieuniknione dla mnie było to, żeby znać, na czym polega prawdziwy plot twist tego filmu, tak? I ta tragedia tego filmu. Bo to jest opisywane z każdej strony po prostu jako jeden z najgenialniejszych po prostu zwrotów akcji w historii kina, tak? Ale mimo tego bardzo zaskoczyło mnie to, jak ten film bardzo dobrze działał, mimo tego, że znałem nawet tą zwrot akcji najbardziej nieprawdopodobny. Jakby to, jak napięcie w tej historii było budowane, jak po prostu wszystkie elementy, tak jak pan wspomniał, się układały w tą układankę tych puzli, po prostu aż mną wstrząsnęło zupełnie. Ale jeszcze wracając do tego aspektu klasowego, to wydaje mi się, że też ciekawe bardzo jest to, jak wyglądało to więzienie prywatne. Bo ono mi przypominało trochę takie przeciętne po prostu mieszkanie i to też takie pokazało taką, nie wiem, pułapkę nowoczesności jak dla mnie, że po prostu nie wychodzimy z mieszkania, jemy ciągle to samo i oglądamy ten telewizor, który jest dla nas jedną rozrywką, jednym źródłem informacji i tak naprawdę całe nasze życie w pewien sposób. Więc no, takie dwa przemyślenia mamy.
Świetnie, świetnie, bardzo dziękuję i tutaj z przodu głos, to może tym razem ja podam mikrofon.
Dobrze, ja postaram się bardzo krótko, ale w trochę inną stronę jak gdyby pociągnąć dyskusję, bo jasne, że zemsta i o tej zemście trudno, żeby nie mówić przy takim filmie, ale gdzieś przypominam się, jak wiele lat temu to była jakaś rozmowa z Markiem Chłasko i padło do niego pytanie, że teoretycznie jego książki są o męskich przyjaźniach, mocnych charakterach i tak dalej, ale w końcu jakby tak przeszywająco pani, która zadała pytanie, mówi, ale tak przecież naprawdę te wszystkie pana książki są o miłości. I gdzieś tam mam wrażenie, że niezależnie od tego, że tu jest dużo o zemście, to jednym z bardzo istotnych momentów tej całości jest właśnie miłość. I jest to trochę przeciwstawione. To jest oczywiście trudna miłość. To jest miłość absolutnie poza wszelkimi schematami. Miłość, która jest miłością wywołującą u niektórych zgorszenie, u niektórych potępienie, to znaczy wołająca o potępienie, ale mimo wszystko to jest wątek, który wydaje mi się, że jest bardzo istotny również w kontekście rozumienia tych ostatnich scen, która ta dowolność rozumienia jest bardzo szeroka. A ja oczywiście też pamiętam, jak pierwszy raz oglądałem i nieodmiennie to zakończenie, znaczy i emocje po tym filmie przywołują mi zupełnie inny dzień, kiedy płynąłem na jakiś przedziwny nocny rejs z Patmos gdzieś, gdzie źle zrozumieliśmy policję może grecką i tak dalej, ale okazało się, że w nocy trafiliśmy w sztorm i były dosyć dramatyczne wydarzenia, natomiast rano nastąpiła flauta. Ja jak oglądam takie filmy, to jest może drugi, trzeci taki film, że tu padło u ciebie, Michał, hasło katarzis. I to jest trochę tak, że ja po tego typu filmach czuję pewien rodzaj absolutnego takiego niezwykłego spokoju. To znaczy mam wrażenie, że ta cała taka burza, która przeszła, doprowadza do tego momentu, że jestem w stanie bardziej wsłuchać się w rzeczywistość, bardziej pewne rzeczy docenić i za to dziękuję twórcom filmu. No. Tu, bo oczywiście Park Chan-wook, okay, ale to, co robi muzyka, to jest dodatkowy wątek, który jest absolutnie nierozerwalny z tym. I tyle.
Tu. Teraz tu? Czy chcesz powiedzieć coś?
Dziękuję bardzo. Ja też akurat pierwszy raz widziałam w kinie ten film i to, co mnie zaskoczyło, ponieważ minęło parę lat między tym, jak oglądałam go po raz ostatni, a dzisiejszym seansem, no to też jeszcze pozwolę sobie wrócić do tego, to jednak te wątki klasowe. Być może dlatego, że dzisiaj jestem po prostu na nie bardziej uwrażliwiona niż jako bardzo edgy nastolatka. Ale to, co zwróciło moją uwagę i jestem bardzo ciekawa, czy dla Państwa to będzie jakkolwiek przekonujące, bo może to jest trochę naciągane, to jest jednak to, jak bardzo właściwie cały ten film został, czy cała narracja tego filmu jest dyktowana przez tę dominującą klasę, która ekonomicznie jest w stanie stworzyć tę opowieść i ostatecznie no to ten antagonista może sobie pozwolić na wolność tego, że na przykład popełnia samobójstwo, wolność, która głównemu bohaterowi została odebrana. I tak naprawdę to pomyślałam o tym w kategorii tego stwarzania człowieka też, dlatego że w pewnym sensie, jakbyśmy tak racjonalnie spróbowali ten film potraktować, no to taka bogata rodzina, z której gdzieś tam ta różnica ekonomiczna musi być gigantyczna i poziomu społecznego, no widzimy, że ta zmarła dziewczyna czyta Sylwię Plath, no więc już wiadomo, że to też jest jakiś tam wysoki dostęp do kultury europejskiej. Mogli sobie pozwolić na to, żeby zniszczyć tego chłopaka jakiegoś tam biednego, który z wózkiem przecież przeprowadza się do Seulu, a nawet nie z walizką, w ciągu jednego dnia. To nie wymagało 15 lat planowania misternej zemsty. Wystarczyłoby, żeby ten chłopak wtedy skrzywdzony, młody, powiedział jedną negatywną rzecz na jego temat. I mnie dzisiaj przyszło do głowy, co to teraz właśnie poddaję pod Państwa krytykę, może to jest przesada zupełna, że on nie pozwala sobie na to, tylko planuje cały ten długi proces właśnie dlatego, żeby stworzyć w pewnym sensie wiarygodnego przeciwnika. On daje mu te drogie ubrania, żeby trochę bardziej móc postawić go na tym samym poziomie, dać mu też pewien akces, no bardzo ograniczony, ale jednak akces do kultury, także tamten też zdobywa jakieś wykształcenie. Jest jednak zdecydowanie bardziej, nawet w tym jak jego język się zmienia, jest zdecydowanie bliższy poziomem tego swojego antagonisty i teraz pokonanie go i upokorzenie może być znacznie bardziej satysfakcjonujące, ale znów cała nawet ta przemiana i nawet ta zemsta jest cały czas kierowana przez tego, który zdominował po prostu od samego początku przez swoją pozycję ekonomiczną.
No, świetna lektura, bardzo, bardzo to rezonuje z tym też, jak czytam ten film, ale jeszcze to wzbogaca, bo no właśnie, to jest film o kontrolowaniu opowieści, tak? Dlatego tutaj ten Iago mi się uruchomił z Otella być może, że to jest, ale klasowo, tak, oczywiście, że nawet to jest i jedzenie, i to jest narracja, i to jest ten telewizor, i to są słowa, które są wypowiadane, i to jest hipnoza, prawda? To wszystko służy temu, o czym pani powiedziała, że ten mężczyzna z wyższej sfery nie chciał koniecznie się konfrontować z kimś, kto byłby cudzysłów za słaby, tylko najpierw chciał mieć właśnie taką satysfakcję z podbudowania przeciwnika, ale tylko w tych granicach, jakie on sam zdefiniuje, prawda? Świetne.
Natomiast ja absolutnie uważam, że to nie jest nadinterpretacja i to jest ciekawe, że jakby do nas dotarł w pewnym momencie też dyskurs klasowy i dzięki temu możemy też popatrzeć inaczej na ten film, gdzie wydaje mi się, że właśnie w obrębie tego przynajmniej części ludzi trochę znających koreańskie kino, jakby to było gdzieś tam już wcześniej oczywiste. I to jest naprawdę, bo tak wracam do tego Kim Ki-yonga, ale to jest naprawdę niesamowite, jak się popatrzy właśnie na Parasite, jak się popatrzy na Służącą pokojówkę i inne filmy Park Chan-wooka i dużo innych. Na przykład taki film też przepiękny, Płomienie, bardzo poetycki koreański film. W nich wszystkich tak naprawdę gdzieś pojawiają się te same tematy. To jest taki jeden z czołowych w ogóle tematów też pewnych debat politycznych, które są w Korei. Chociaż oczywiście debat, które są często spychane gdzieś pod spód, bo wiem na przykład od, nie wiem jak ci, którzy są na sali, którzy się znają, ale znajomej osoby zajmującą się Koreą wiem, że duża część takich mainstreamowych, powiedzmy, Koreańczyków nie była zachwycona, że Parasite odniósł taki sukces, bo nie są zadowoleni z takiego obrazu swojego kraju. Ale tak naprawdę gdzieś to jakby jest ważny temat po prostu tam i cały czas jakby taki no inspirujący, jak się okazuje, też sztukę.
Myślę, że można by też do tego wszystkiego, ale nie jestem na siłach, bo już mam za małą wiedzę, ale tak mniej więcej można by tego dopasować jakiś też klucz geopolityczny, no bo zawsze mówimy o, ja nawet jak byłem bardzo krótko w Korei Południowej na festiwalu filmowym, to nawet wtedy pamiętam, że dostrzegłem ten taki przemożny wpływ kultury amerykańskiej, jaki tam jest obecny, tak? No i to oczywiście ma też swoje historyczne i geopolityczne uzasadnienie, ale kto wie, czy teraz już tak bardzo pojadę, ale że to może być też taka metafora, ten film takiego właśnie przemocowego narratora, tak, który narzuca nam jakąś narrację na swój temat. No i że tak powiem, Hollywood i Stany Zjednoczone są tutaj też winne, tak, tego. My sami często mówimy o sobie tu w środkowej Europie językiem, który nam dostarczono w jakiś sposób z Hollywood.
Czy ktoś jeszcze ma uwagę albo pytanie? O, proszę bardzo.
To ja, nie.
Dobra, już to jest tutaj.
Wejdźmy. A, to ja tam potem.
Dobra, to chciałem zacząć od tego, że to jest mój pierwszy raz i bardzo nie chciałem tu przyjść. Nie ze względu na to, że nie wiem, nie chciałem dyskutować albo... No głównie tak, bo na dyskusję to chciałem przyjść, ale nie chciałem oglądać tego filmu, ponieważ oglądałem wiele lat temu amerykańską wersję. I to było straszne doświadczenie. Vlad mnie przekonywał, że jednak warto tą oryginalną obejrzeć, bo jest fanem. I warto było, bardzo. Jeszcze mi to wszystko będzie pracować w głowie, ale takie moje pierwsze jakieś... Rzucam to do dyskusji, bo właśnie jeszcze to jakoś u mnie pracuje. Ale tak jak tutaj ktoś mówił o jakiejś takiej nowoczesności, która się pojawia w tym filmie, to jest mega ciekawe też w związku z tym, co ty mówiłaś, że jakby ten główny bohater miałby być antagonistą, który jest jakoś stworzony. I jakoś ja tego nie widziałem w filmie, w sensie ja bardziej odczytywałem, że on jest upokarzany, dlatego że jakby dostaje atrybuty osoby, która... właśnie byłaby z te wyższe sfery, ale generalnie wiemy, jaki jest jego background, to po pierwsze. Po drugie, on nie zachowuje się zbytnio, że tak powiem, no jest taki, nie postępuje zbyt mądrze często, w sensie często nie łączy kropek, które są dość jasne. Jest też naiwny. Ale tutaj mam takie właśnie taką niepewność. Czy to jest dlatego, że on jest taki naiwny, czy może dlatego, że on siedział z tą telewizją i ona go jakby tak bardzo ukształtowała i tak bardzo mu zmieniła myślenie, że jakby tu mamy właśnie taki namysł nad rolą właśnie mediów bardzo już współczesnych, bardzo już takich rozbudowanych pod koniec XX i na początku XXI wieku.
Super, bardzo, bardzo dziękuję. Ta wersja, ja tylko jeszcze się odniosę do tej pierwszej części wypowiedzi, czyli wersję amerykańską zrobił...
Widziałeś Spike Lee?
Widziałem Spike Lee, ale powiem szczerze, że całkowicie wyparłem ten film. W sensie nie pamiętam, wiem, że Josh Brolin grał główną rolę, ale...
Ja widziałem ten film mając bardzo depresyjny dzień, to był bardzo straszny dzień, bardzo złe rzeczy wydarzyły i jakby jego poziom idealnie korespondował z moim nastrojem.
Ktoś się głosił jeszcze w tej części, o to właśnie.
Dzięki. Ja tylko chciałem tak dorzucić, bo powiedzieliście o kilku nawiązaniach takich kulturowych właśnie o Szekspirze, o tragedii greckiej, a brakuje mi jeszcze czegoś, co mnie tak gdzieś najbardziej uderzyło między oczy, to znaczy nawiązanie do Hrabiego Monte Cristo i oczywiście w temacie zemsty jako takiej, ale też no jakby tam...
Wprost!
Tak, jest tam wprost, jak oni rozmawiają przez ten czat, to tam się pojawia imię Monte Cristo, jest cała ta scena, jak on siedzi w więzieniu i się jakby wydłubuje ten mur, to też jest żywcem. I moim zdaniem jest to też bardzo fajnie przetworzony ten wątek Hrabiego Monte Cristo, bo ja odniosłem wrażenie, że on jest tak jakby, że w ogóle jest dużo odbić lustrzanych w tym filmie i tutaj też mamy jakieś takie odbicie tego Hrabiego Monte Cristo, w którym on się rozszczepia i mam wrażenie, że tym Hrabim Monte Cristo jest jednocześnie ten antagonista i jednocześnie nasz protagonista, główny bohater, tak? I no, to do mnie gdzieś tam tak bardzo przemówiło i też mam wrażenie, że on jakby, no Park Chan-wook wchodzi w jakiś dialog, tak, z Dima i jakby też w pewien sposób, nie wiem, no, czy krytykuje troszeczkę tego hrabiego Monte Cristo, tak? Czy pokazuje, że jakby właśnie ta, no bo zemsta hrabiego Monte Cristo jest udana, tak? On się spełnia i potem jest już szczęśliwy i żyje z tą dużo młodszą dziewczyną, co pewnie też może być jakimś nawiązaniem, którą nazywa swoją córką tak przez długi czas. A właśnie mam wrażenie, że Park Chan-wook mówi, że zaraz, to troszkę jest zbyt jakby piękne i naiwne i ten obraz powinien być dużo mniej jednoznaczny.
U Dima też jest trochę to bardziej skomplikowane.
Ja tylko zacytuję swojego znajomego, z którym oglądałem tą nową wersję Hrabiego Monte Cristo, która teraz była w kinach. Zresztą polecam, bardzo dobry film. On tak sprowadził wymowę tej opowieści. No z taką kasą to się można mścić. I to mi się przypomniało z tym, co pani teraz powiedziała.
Znaczy to jest temat rzeka w ogóle, Hrabia Monte Cristo, jako taki archetyp opowieści o zemście, jako taki prewzorzec superbohaterów też. To jest w ogóle ciekawe. Natomiast wydaje mi się, że o tyle to jest polemika, chociaż w samej książce Dima też jest to, że no, on zaczyna w pewnym momencie wymykać mu się ta zemsta spod kontroli. On się też musi tego nauczyć. Natomiast jakby tutaj ewidentnie o tyle to jest polemika, że ta zemsta we wszystkich trzech częściach, bo tak jak pan powiedział, troszkę może ta cała trylogia zemsty jest trochę naciągana o tyle, że w ogóle nie miała być żadną trylogią, tylko jak po nakręceniu Oldboya ktoś powiedział Park Chan-wookowi, że zrobił dwa filmy o zemście, to wtedy on stwierdził, to zróbmy trzeci. I niech z tego będzie trylogia. I wtedy mu to dosłownie przyszło do głowy. On o tym nie myślał wcześniej w ten sposób, ale wydaje mi się, że najgłębsze we wszystkich tych trzech filmach to jest to, że u hrabiego Monte Cristo jest to poczucie, że można zerwać ze wszystkimi świętościami, też można Bogu wypowiedzieć w tamtym świecie. No to jest jednak ta hierarchia cały czas sakralna. Pewną wierność jego zasadom i można iść własną drogą i to może coś dobrego przynieść. Natomiast tutaj ewidentnie jest tak, że ta zemsta w żadnym z tych filmów nie przynosi tego efektu. I to jest jakby ważne, że jednak ta zemsta jest ostatecznie czymś takim wsobnym, czymś, co się w sobie zamyka i co jest na każdym poziomie porażką. I paradoksalnie, im bardziej ona się uda, to tym bardziej wszyscy na tym tracą. I tak naprawdę to jest we wszystkich tych trzech filmach. I to tutaj też jest bardzo widoczne. Tak? Przynajmniej ja to tak widzę.
Tak, takie perpetuum mobile, trochę zemsta jako ciągłe, takie właśnie perpetuum mobile, destrukcji. Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze? Pewnie powoli.
Jest jeszcze?
Proszę, to ja przekażę.
To jak tak bardziej technicznie chciałem podejść do tego scenariusza, bo tutaj mocno filozoficznie podchodziliśmy do sprawy, ponieważ oglądając drugi raz właśnie szukałem tych wszystkich smaczków, które gdzieś tam powoli będą nam hintować, jakby tak zdradzać, jaki będzie ten wielki plot twist, że to jest jednak jego córka. Ponieważ w innych takich popularnych filmach, gdzie właśnie są takie popularne plot twisty typu Szósty Zmysł czy Fight Club, gdzieś tam oglądając je po raz drugi możemy je wychwycić. Mhm. Tutaj dopatrzyłem się tylko jednej sytuacji, jak ona wraca... Już nie pamiętam, jak ta Mido wróciła już od jakiejś pani, którą podpytywała a propos tego Deo Sun i jego żony, jego córki. I właśnie wtedy w ogóle nie padło nic, co mogłoby wskazywać, że jakby ona jest tą córką. I tutaj był taki trochę brak logiki dla mnie, że no gdzieś tam dlaczego wtedy już nie było podsunięte, że może jednak to ona jest tą córką i tutaj więc jestem ciekaw, jak osoby, które właśnie po raz pierwszy to widziały, czy tam po raz drugi, tak jak ja, jak one to odebrały też.
To już tam mamy dyskusję wewnętrzną.
Ja powiem, że jak oglądałem ten film, chyba siódmy raz to oglądałem ze swoją byłą dziewczyną i jak była ta scena w barze sushi, tak, kiedy ta kelnerka, jeszcze wtedy rozpoznajemy ją jako kelnerkę, mówi mu dzień dobry panu ponownie, to ona powiedziała, moja dziewczyna powiedziała, to jego córka. I jakby tam wtedy jest taki rzeczywiście bardzo wyraźna podpowiedź, tak? Że on, jakby ona go rozpoznaje jako kogoś, kogo ona już zna. Oczywiście potem jest to rozmydlone na zasadzie takiej, że tam potem, że była tam hipnoza i tak dalej, ale wtedy już jest taki bardzo wyraźny protip, który z perspektywy człowieka, który już zna ten film, to jest taką bardzo nachalną podpowiedzią, że już tego jest aż za dużo, że już lepiej nie podsuwać kolejnych sygnałów. Natomiast jakby nawiązując do tego, o czym pan mówi, to jest dużo więcej takich rzeczy, które naprowadzają na ten koniec, który się widzi, kiedy się ogląda ten film po raz któryś. To znaczy, nie wiem, czy panowie na przykład zwrócili uwagę na to, jaki kolor ma parasol wtedy, kiedy go porywają spod tej budki telefonicznej w pierwszej scenie, czy w drugiej scenie, tak? Jak on wychodzi z tego komisariatu i ten Jo Juan go woła na ulicy i tam ta ulica jest pusta, tam mijają ludzie z parasolami i jest jeden parasol, który się zatrzymuje i spod tego parasola tam potem on odchodzi z skrzydła anioła i ten parasol ma dokładnie takie same barwy, jak potem ma ta chusta, którą on go tam opatula na ulicy, jak on wychodzi z tego korytarza i potem w tych samych barwach, w tym samym takim charakterystycznym wzorze są te kolejne pudełka z prezentami, ta koperta, którą on znajduje. To od początku ten motyw się pojawia jakby często i konsekwentnie w tym filmie. Tak? Natomiast ja chciałem dosiąść jeszcze jednego wątku. Kiedy ja się wybierałem na ten seans, tam zapowiadałem gdzieś tam znajomym, mam jakiś tam czat na Facebooku, że tam klub filmowy i tak dalej, ja się zapowiadałem, że idę obejrzeć Oldboya, to jedna z moich koleżanek, która notabene jest Rosjanką, zareagowała tak. Ty oglądasz Oldboya? Mój ojciec ogląda Oldboya. Każdego roku. I płacze. Mój ojciec jest geniuszem. Ty też oglądasz Oldboya? Też płaczesz? I tak jakby jest jakiś taki, poznałem w życiu trzy osoby bezpośrednio, które oglądają Oldboya, które rzeczywiście uważają ten film za taki absolutny majstersztyk, że jak się ich zapyta najlepszy film, to one odpowiadają Oldboy. Jakby nawet jeżeli oglądał 5 lat temu, 10 lat temu, 15 lat temu, to wiedzą, że najlepszy film jakby w historii to jest Oldboy. I trochę tutaj przyszedłem pod takim nastawieniem, że może spotkam więcej takich osób.
No, częściowo na pewno. Ja tylko powiem, jeśli moje tak całkiem subiektywne zdanie, to wydaje mi się, że być może obiektywnie Oldboy jest najlepszym filmem Park Chan-wooka, na przykład, nie wiem jak ty Michał masz, ale na przykład to nie jest mój ulubiony film Park Chan-wooka. Ani to nawet nie jest mój ulubiony film z tej trylogii. Mój ulubiony jest Pani Zemsta.
Ja tą twórczość znam tylko częściowo, może jakieś pięć filmów w sumie widziałem jego, ale powiedziałbym, że jednak ten jest chyba najlepszy. No i ta dyskusja, która teraz się toczy, też dowodzi wielowarstwowości. Proszę bardzo, tak, w Państwa ręce.
Dobry wieczór. To może podejdę do tematu z innej strony, bo w końcu mówimy o adaptacji komiksu. Ja co prawda tego komiksu nie czytałem, on dopiero jutro wyjdzie po polsku pierwszy tom. Natomiast zadziwiające jest to dla mnie, jak ta narracja komiksowa działa w tym filmie, zwłaszcza w scenach w penthouse, gdzie są takie pomniejsze kadry w kadrze. I gdy kamera w ogóle stoi, bo komiks działa trochę na zasadzie iluzji ruchu, który nie następuje, ale który się wytwarza w naszej głowie i dla mnie ten film, podobnie jak Droga do zatracenia czy Historia przemocy Cronenberga, właśnie działa w tych momentach, kiedy ta kamera stoi, nie wiem jak dla was.
To ja tylko jedno zdanie, że też nie znam tego, wiem, że jest to adaptacja chyba ośmiotomowej mangi. Tak. Nie znam jej, wiem, że wychodzi właśnie dzięki tobie, Michale, wiem, że wychodzi jutro, w tym tygodniu w Polsce, więc będę bardzo ciekaw. Natomiast wiem jedno z wywiadów z Park Chan-wookiem, że cały ten wątek kazirodczy został przez niego dopisany. Znaczy tego nie ma w tym komiksie, więc jeżeli uznamy, że jest to jakoś istota tego filmu, to fabularnie rzecz biorąc, to trzeba uznać, że film na pewno jest bardzo różny. Ale jedna ciekawa rzecz, ciekawostka realizacyjna, że ta wspaniała scena walki z 20 osiłkami najpierw była rozpisana bardzo szczegółowo na taką precyzyjną montażową sekwencję, taką no, poniekąd komiksową, poniekąd może w stylu, nie wiem, Briana De Palmy, gdzie każde ujęcie i cięcie miało budować, prawda, ten efekt i niemalże w ostatniej chwili oni się zdecydowali nakręcić to właśnie w tym jednym ujęciu, no, stawiając na taką czystą filmowość właśnie, a niekoniecznie na zestawianie ze sobą, prawda, montażowe obrazków.
Ja się zgadzam całkowicie z tym, że jakby ten film inspiruje się tym językiem komiksu też i w ogóle jego język właśnie wizualny jest fenomenalny, bo on się inspiruje tyloma rzeczami, wnosząc tyle nowinek, które potem infekowały też kino amerykańskie na długi czas.
że to jest niesamowite. Chociaż gdybym szukał takich podobieństw do nieazjatyckich filmowców, to mam wrażenie, że troszkę wyobraźnia Park Chan-wooka z tamtego okresu była podobna do wyobraźni Marka Caro i Jean-Pierre Jeuneta. I to jest gdzieś jakby podobne myślenie. Ale to, co jest jeszcze ważne, bo też w prywatnej rozmowie dzisiaj mówiliśmy o tym, że jedną z najciekawszych rzeczy, jak znalazłem wywiady z Park Chan-wookiem, jak on mówił, czego się nauczył, kiedy został dobrym reżyserem, a czego nie umiał na początku. Na początku myślał, że film polega na tym, że trzeba wszystko kontrolować co do milimetra. Natomiast potem nauczył się, że kino jest dziełem właśnie współpracy, zwłaszcza współpracy z aktorem. I on daje bardzo dużą wolność aktorom i bardzo dużo pomysłów wychodzi od aktorów. I mało tego, on uważa, i stąd pewnie też się wziął ten pomysł, żeby to zmienić, że można to nakręcić inaczej, niż on sobie to początkowo pomyślał. Właśnie on dzisiaj twierdzi, że głupi jest reżyser, który się trzyma uparcie swoich pierwszych pomysłów. I on ma taką technikę też, że siedzi z aktorem długo, prywatnie, żeby zobaczyć, jak reaguje aktor, kiedy jest rozluźniony, kiedy jest zadowolony, kiedy się cieszy, kiedy coś tam robi, i żeby potem to wykorzystywać w filmie, jakby wiedząc, jaki on jest, jak może reagować i że ta współpraca właśnie też z jego właśnie scenografką, z jego scenarzystką, z którą pisze od czasu Pani Zemsty filmy, z jego żoną, która jest takim dobrym duchem jego filmów, nie jest podpisana nigdzie, ale jakby ona bardzo dużo tutaj wnosi też, to również jest ważne.
Absolutnie, tutaj też akurat w tym dokumencie, który widziałem, też kostiumografka bardzo mówiła o tym zaufaniu, także często mówi się, że w polskim kinie Andrzej Wajda jest kimś takim, czy był kimś takim, kto bardzo się otwierał właśnie na wkład wszystkich współpracowników i był ciągle zainteresowany tym, jak film może się zmienić poprzez te sugestie, i najwyraźniej pod tym względem Park jest takim właśnie wajdowskim reżyserem.
Tak, aczkolwiek storyboard jest jednak pewną ramą, którą się w miarę stara trzymać. Czy są jeszcze jakieś? Pewnie będziemy...
Pewnie powoli kończąc, ale tak, ostatnie jeszcze... głosy to teraz długi dystans. To ja wykorzystam ten dystans jeszcze, żeby zapowiedzieć kolejny pokaz, bo 5 listopada tutaj w kinie zapraszamy serdecznie na tym razem spoilermasterowy pokaz Pod skórą Jonathana Glazera. Wykorzystałem krótki dystans, proszę.
Tak, to dla mnie to był drugi seans tego filmu, pierwszy te 20 około lat temu, więc może też pytanie, no nie wiem, mniej ambitne z trochę innej strony. Tak i panowie powiedzieli, jak wynikło z dyskusji, no Oldboy dosyć silnie czerpie z kultury europejskiej, więc czy ten film jest w Korei odbierany jako trochę egzotyczny film, właśnie czy tam tak jest traktowany, czy jednak po prostu te wątki kulturowe są na tyle zbliżone, że jakby nie jest odczuwalna ta różnica. I drugie pytanie, no to już padły wątki komiksowe. Tutaj też w jednej scenie, jak główny bohater wjeżdża do tego korytarza, gdzie są powiedzmy te takie więzienia, to jeden z tych strażników właśnie siedzi tam na krzesełku i czyta jakiś komiks. To już sprawdziłam w internecie, że to jest jakaś koreańska manhwa, więc pytanie, czy, nie wiem, też jakoś panowie analizowali, czy ta scena też ma jakieś, nie wiem, głębsze znaczenie, o czym ten komiks jest i, no czy to jest taki easter egg po prostu. Dziękuję.
Może od razu już tutaj też...
Ja chciałbym dodać do różnych perspektyw, jakie tu były pokazane, że dla mnie połączenie tego filmu z kulturą europejską i z amerykańską, brakuje połączenia tutaj z kulturą japońską, która dla nich jest też bardzo ważna w Korei. Dziękuję. Mimo że była negatywna.
No właśnie, tutaj jeszcze też krótko wspominaliśmy o tych wątkach koreańskich. Na pewno ten wątek okupacyjny, tak, bycia okupowanym przez Japonię byłby ważny, ale znowu tutaj potrzebowalibyśmy bardziej specjalistycznego pewnie głosu. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie o tą mangę czytaną, nie wiem.
Ja bym może, nie wiem, czy jeszcze chcesz coś, jakąś uwagę końcową?
Nie, ja już zdecydowanie oddaję swoje ręce.
Ja bym tak kończąc, bo chciałem powiedzieć coś, co się odnosi do w ogóle tych ostatnich trzech pytań, które się pojawiły. To znaczy kwestii mangi, komiksu, kwestii tego komiksu, który pojawia się w filmie i kwestii tych łączeń kulturowych. Bo taką rzeczą, która w Oldboyu nie jest aż tak bardzo widoczna, ale dla mnie jest absolutnie fascynująca w kinie Park Chan-wooka i w tym momencie chyba to mnie najbardziej w ogóle kręci w tym kinie, przy czym to jest bardziej widoczne w późnych filmach niż wczesnych, to jest jego transkulturowość i jego zastanawianie się nad transkulturowością. To znaczy, że Korea jest takim właśnie krajem o bardzo trudnej historii, trochę zbliżonej historii do Polski, z okupacją japońską, z byciem takim czymś, co cały czas jest pod wpływem Chin, Japonii i Ameryki i ciągle jest jakby rozrywane przez te wpływy, a jednocześnie szuka własnego miejsca. I pozycja Park Chan-wooka, który też udziela się politycznie, ja nie znam się tak dobrze na tym podziale partyjnym, ale on był członkiem nawet jednej z partii politycznych i wspiera konkretne, wiem, że mu się zmienia też to wspieranie, ale Park Chan-wook jest jakąś osobą, która funkcjonuje także jako głos w publicznych dyskusjach na temat polityki koreańskiej i ten głos nie zawsze jest dobrze przyjmowany przez Koreańczyków, bo Park Chan-wook lubi wbijać szpile w pewne rzeczy i w pewne kompleksy koreańskie. I jedno z takich rzeczy, które są bardzo u niego interesujące, to jest kwestia języka. I w późniejszych filmach ta kwestia jest ciekawa, bo na przykład w Służącej, nawet w polskim, na szczęście, w polskiej wersji, jak to było w kinach, nie wiem, czy państwo pamiętają, mieliśmy dialogi po japońsku, mieliśmy dialogi po koreańsku i one były innymi kolorami napisane, bo to jest ważne dla tego filmu, kiedy kto mówi w którym języku. Jeśli dobrze pamiętam, w Podejrzanej jest chiński język z kolei i on jest tłumaczony przez translator na komórce. I to jest niesamowicie ciekawe, bo to są też filmy o komunikacji, właśnie o tworzeniu historii, o tym, jak te narracje i kto te narracje wytwarza, a w przypadku Korei, no to jakby te narracje Koreańczykom wytwarzali bardzo różni inni ludzie. I Park Chan-wook kiedyś zasłynął takim zdaniem, które możemy sobie wyobrazić, co by było w Polsce. Znaczy wiem, że wywołał burzę tym zdaniem, co by było w Polsce, gdyby ktoś coś takiego powiedział, a to się zdarza. Jak na przykład czasami ktoś mówi, że to dobrze, że zachodnie zabory były zajęte przez Niemców, bo nas Niemcy na przykład nauczyli, jakiejś formy, na przykład urzędników nauczyli, jak powinni funkcjonować. I że to dobrze, bo nas nauczyli pewnego porządku. I Park Chan-wook miał kilka takich publicznych wypowiedzi, w których prowokował trochę Koreańczyków, którzy mają potężny problem, no, jest on słuszny, ponieważ japońska okupacja była straszna. Czy to, co Japończycy robili Koreańczykom, w dużym stopniu wykraczało poza to, co się działo też w Europie. I on kiedyś powiedział, ale też były pewne plusy tego wpływu japońskiego i tego, czego nauczyliśmy się od Japończyków. W dużym stopniu Służąca jest takim filmem, który też mówi trochę o snobizmie na przykład koreańskiego społeczeństwa na japońskość. I on lubi grzebać w tym. I to się nie podoba często tam. I to jest bardzo ciekawa rzecz, bo właśnie manga jest japońska. Oldboy, one mają w ogóle inny tytuł, bo Oldboy manga jest Oldboy z pauzą, a film jest Oldboy. Więc to są jakby dwa różne dzieła, które biorą z siebie tylko pewną ramę. Natomiast właśnie plot twist jest zupełnie inny w japońskiej mandze. Dotyczy czegoś zupełnie innego i co ciekawe, dotyczy czegoś, bo akurat przeglądałem mangę i wiem, czego dotyczy, ale jak potem się dowiedziałem z pewnego bardzo ciekawego eseju, czy z fragmentów tego eseju anglojęzycznego o Oldboyu jako adaptacji transkulturowej, że ten plot twist w mandze jest zrozumiały właściwie tylko dla Japończyków. Wobec czego Park Chan-wook przetłumaczył ten plot, w ogóle stworzył coś zupełnie nowego i kluczem podobno, tak w tym eseju jest napisane, jest ta scena jedzenia ośmiornicy. Dlatego, że to jest scena, która się w ogóle odnosi do tego, co on zrobił z japońską mangą. Bo bohater przychodzi do japońskiej restauracji, w której są dawane japońskie potrawy, ale są serwowane przez kobietę, czyli coś, co już jest niezgodne z japońską tradycją. I on dostaje japońską też potrawę, czyli tą żywą ośmiornicę, którą naprawdę zresztą aktor żywą jadł na planie. Cztery jadł, tak. Natomiast, bo to były duble, natomiast no to jest jakby w tradycji japońskiej to jedzenie, czy w ogóle jedzenie niestety tego typu jest w ogóle w tradycji pewnej azjatyckiej kuchni. Natomiast jak się okazuje, to jest bardzo ważne dla Japończyków, że sposób, w jaki on już bierze w ręce tę ośmiornicę, jak ją jest kompletnie niezgodny z tym, jak się je tą potrawę. I że to jest jakby taka scena, która obrazuje, jak on potraktował ten japoński pierwowzór. I jak właściwie się odniósł do tego. Natomiast to jest niesamowicie ciekawe, jak w ogóle to funkcjonuje i te odniesienia do innych krajów, do innych kultur, tego, że w ogóle kultura koreańska jest takim zlepkiem i jeszcze przez chrześcijaństwo, bo też ją bardzo odróżnia Koreę od Japonii na przykład, wpływ chrześcijaństwa, to jest jakby kraj, który cały czas gdzieś szuka tego swojego miejsca, ale cały czas jakby zapożycza od innych. I Park Chan-wook należy do tych, którzy się nie wstydzą tych zapożyczeń, nawet w jakiś sposób je celebrują. I to właśnie niekoniecznie wszystkim w Korei się podoba, ale nam się chyba podoba, bo dzięki temu też możemy z tym kinem nawiązać kontakt większy.
I nawet domknęliśmy kółko z tym kulinarnym wątkiem, więc to mi się podoba, ale jednak jeszcze dwie mikro moje obserwacje włączę. Pamiętam, jak byłem właśnie w Korei wiele lat temu, tak byłem w restauracji i podano mi coś, co jeszcze też było żywe i pamiętam, że od razu miałem reminiscencję do Oldboya, ale chciałem powiedzieć, bo wiem, na sali są też
młodzi reżyserzy, w ogóle być może jest ich więcej twórcy, młodzi kina, niesłychanie mnie cieszy ich obecność, bo to, czego mi bardzo często brakuje w polskim kinie, nie mówię to w tonie narzekania, tylko to też są uwarunkowania historyczne, to jest właśnie taka wyrafinowanie formy, jakie tutaj jest, takie kaligrafia filmowa, to jest coś przepięknego. My nie mamy tej tradycji za bardzo. I chcę zwrócić Państwa uwagę, jeszcze też po prostu polecić film, który jest na Netflixie dostępny. Nie pamiętam teraz tytułu, ale to jest ten dokument o koreańskim klubie wideo, którzy założyli, że tak powiem, przyszli reżyserzy koreańskiej nowej fali. Na swoim Facebooku to później umieszczę, bo teraz umyka mi ten tytuł, ale to właśnie, że Park tak nasiągł językiem filmowym bardzo wyrafinowanym i od Hitchcocka po Melville'a gra tak pięknie tą kaligrafią i tak samo można to powiedzieć o Bongu i wielu tamtejszych twórców. Po prostu w bardzo szybkim czasie wytworzyła się tam bardzo wyrafinowana kultura filmowa, która obrodziła filmami o takim stopniu piękna, skomplikowania, dojrzałości, jakie tutaj widzieliśmy. I ja też się tym po prostu sycę, bo ja uwielbiam, kiedy kino jest takie, kiedy kino jest właśnie takie syte pod względem formy i to jest coś cudownego, od czego...
To jest właśnie przemyślane.
Tak, nie? I kiedy jednocześnie to jest przemyślane, że to nie jest puste. Tak, więc to jest coś wspaniałego i to mnie dzisiaj wieczorem bardzo ucieszyło.
I też jak fantastycznie to potrafi łączyć to, co tak stereotypowo nazywamy wysoką i niską kulturą. Nie, że to jakby też zupełnie nie czuć żadnych szwów, to po prostu naturalnie się jakby przenika.
Także jeśli ktoś szuka dowodów na połączenie sztuki naprawdę wysokiej z jakimiś wątkami z niemal groszowej powieści zemsty, no to Oldboy dostarcza wspaniałego przykładu. W tym sensie jest to cudzysłów Pulp Fiction, ale wyniesione bardzo, bardzo wysoko do poziomu jakiejś opery. Bardzo dziękuję Karolowi za to spotkanie.
Dziękuję.
Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać i dziękujemy Państwu.
Dziękujemy kinu Muranów i Velvet.
Dziękujemy kinu Muranów i mamy nadzieję, że to nie pierwszy taki podwójny podcastowy pokaz. Bardzo Państwu dziękujemy. I nie ostatni.
Dziękujemy.